Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę 4Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ewa Błaszczak, moja żona, i porozmawiamy o ego jako ważnym aspekcie budowania kultury odpowiedzialności. Zapraszam. To na początek w ogóle chciałem cię zapytać, jak się do siebie może będziemy zwracać, bo tak jak w domu, czy jak ci będzie pasowało, możemy tak
normalnie,
jak w domu?
Normalnie. Normalnie.
Żeby było niesztucznie, prawda?
Tak. Jeżeli ktoś nie wie z państwa, to jesteśmy małżeństwem od 23
lat. 3,5. No więc Ewciu, porozmawiamy dzisiaj o temacie ważnym, i dla ciebie, i dla mnie, i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy. I też niełatwym, ale na tyle ważnym, że w planach masz, jak wiem, aby stał się on tematem kolejnej twojej książki. Siódmej, ósmej? Która to będzie książka?
Ósmej.
Ósmej książki. I takim chyba dość ważnym tematem, potocznie nazywanym ego.
Tak, taki bardzo roboczy tytuł brzmi: koleżanko i kolego, ogarnijmy swoje ego. Tak, chcę napisać książkę, która wykracza poza moje kompetencje, tak bym powiedziała, bo będzie to książka o ego, o naszych zranieniach, o traumach z dzieciństwa, o wewnętrznym dziecku, o dojrzewaniu emocjonalnym naszym. Ale chcę ją napisać, dlatego że na co dzień, tak jak i ty, ja pracuję z ludźmi. Pomagam liderom, uczę ich, buduję zespoły razem z nimi, uczę komunikacji, uczę innowacyjności. I gdzie nie kopnąć, tam jest problem z ego. Tam jest problem z ego. Powiem może więcej, wyjaśnię, jak do tego doszło, że to ego się pojawiło. Otóż my jako szkoleniowcy bardzo często pracujemy na tak zwanym poziomie umiejętności i zachowań. Czyli uczymy ludzi, jak inaczej działać w biznesie, żeby im się pracowało efektywniej, żeby mogli lepiej współpracować, podejmować lepsze decyzje i tak dalej. Uczymy ich działań i umiejętności. I to często bywa nieefektywne. Pamiętasz, jak razem prowadziliśmy Akademię Coachingu, jak to się nazywało, pamiętasz? Mhm. Akademia Coachingu Menadżerskiego i uczyliśmy wtedy, kiedy jeszcze ta kultura odpowiedzialności nie była taka, jeszcze jej nie nazwałeś, jeszcze ona nie weszła w naszą codzienność biznesową, uczyliśmy takiego coachingowego podejścia przez liderów do ludzi. I uczyliśmy ich takiego modelu, żeby zadawać pytania, żeby otwierać ludzi, żeby to oni dochodzili do rozwiązań, żeby uruchamiać ich kreatywność. Trzeba było de facto słuchać i uczyć się pytać. No niby nic trudnego, tak? I mieliśmy do tego model, frequent check, dalej go stosujemy, bo on jest dobry i działa. Tylko jak często żeśmy się wykrzaczali, że ktoś, na przykład uczyliśmy pytać menadżera, no zapytaj swojego pracownika, co chce osiągnąć, tak żeby ten pracownik poczuł, że ma jakąś wizję, jakiś efekt do osiągnięcia. I uczyliśmy tego, no tak proste pytanie, no, co chcesz osiągnąć? I potem przychodziło do treningu, no i siadał ten lider i mówił, no i powiedz mi Zygmunt, tak mówił do tego pracownika, powiedz mi Zygmunt, no i co ty chcesz osiągnąć, co?
Mówisz, tam więcej coś stoi w człowieku głębiej, na poziomie właśnie tego na razie naszego nazywanego ego, tego ja, które powoduje, że potem jak to pytanie pada, to się odechciewa.
To się odechciewa. Ono nie ma tego efektu, jaki powinno mieć. I zastanawiałam się, dlaczego? Dlatego, że powyżej, dużo silniejsze niż umiejętność, niż jaką sekwencję słów my z siebie wyrzucamy, dużo większy wpływ na to, jak coś jest odbierane, jaki jest efekt naszych działań, ma nasza tożsamość, jaką mamy intencję, co my sobie myślimy o tym drugim człowieku, kiedy my go pytamy, co chcesz osiągnąć. I to widać, słychać i czuć. I to jest tak silne, że to wyłazi wszędzie. I żadne szkolenie dotyczące umiejętności, żadne szkolenie dotyczące działań nie wystarczy, jeżeli my mamy problem na poziomie tożsamości, na poziomie ego, czyli co my myślimy o sobie, co my myślimy o drugim człowieku, co my myślimy o świecie, jakie mamy przekonania, jakie mamy priorytety i czy my jaka mamy intencję, która z tego ego wynika.
Czyli mówisz, być może w głowie takiego menedżera, który mówi, jaki ty chcesz osiągnąć efekt, mniej lub bardziej sarkastycznie, być może jest jakieś przekonanie o sobie, o tym drugim człowieku, które nas jakoś blokuje. Ja pamiętam, przed tym, żeby zrobić to w takiej czystej intencji, dającej drugiemu człowiekowi po prostu przestrzeń. Tak. Czyli w kontekście, kto tu rządzi, kultury odpowiedzialności. Tak. Jest realne patrzenie na drugiego człowieka jak na partnera.
Czyli ja się czuję partnerem na poziomie tożsamości. Ja czuję, że ty jesteś moim partnerem. Ja wierzę w to, że ty masz odpowiedź w sobie, że jesteś w stanie dojść do takiej odpowiedzi, która spowoduje, że znajdziesz dobre rozwiązania.
I teraz pytanie, czy ja naprawdę tą wiarę mam? Ja pamiętam taką historię dochodzenia do tego, kiedy ja pracowałem nad tematem kultury odpowiedzialności i znajdowałem brzydkie w sobie przekonania różne, być może o to masz na myśli, takie odnośnie siebie i innych ludzi. Ja sobie zdawałem sprawę, ale tak jakbym miał tak zupełnie szczerze powiedzieć, to często widzę, że jestem lepszy od innych, ja więcej mogę, ja to zrobię lepiej, jestem mądrzejszy, więcej mogę i tak dalej. Tak. Pamiętam, że to pytanie kiedyś w ramach Akademii Psychologii Przywództwa zadałem w swojej grupie 12 liderów, którzy siedzieli i byli bardzo rozgrzani i gorący do różnych refleksji. I zadałem to pytanie, dzieląc się tym swoim odkryciem, że ja coś takiego w sobie odnalazłem i to był moment zmiany, kiedy mogłem sam szczerze przed sobą to powiedzieć. Ja byłem zaskoczony, jak wielu z nich wtedy powiedziało, kurczę, ja myślę tak samo.
No właśnie. No właśnie, bo to my potrzebujemy popatrzeć, w ogóle przyglądać i pracować ze swoim ego. Dopóki myśmy pracowali w gospodarce rozdzielczej, czy jak to się tam nazywało, gdzie pracowało się w oparciu o strach, gdzie nie potrzebowaliśmy odpowiedzialnych ludzi, tylko potrzebowaliśmy wykonawców, bezmyślnych nawet bym rzekła, wykonawców rozkazów. Nie potrzebowaliśmy tak bardzo pracować z tym ego. Teraz, kiedy chcemy tworzyć partnerską relację, lider do lidera, gdzie nasz pracownik ma się poczuć liderem, my bez tego ego nie damy rady. Nie damy rady. I powiem więcej, to nie chodzi tylko o lidera. To chodzi też o pracowników. Bo z drugiej strony może być tak, że to po stronie pracownika jest problem z tym ego. My go pytamy, co ty chcesz osiągnąć, Sławuś? A on sobie myśli,
a co
kim ja
mogę
w ogóle
tutaj,
jestem,
w tej organizacji?
Tak, ja tu jestem pionkiem. Ja tu nic nie znaczę.
Czyli możemy mieć to ego przerośnięte albo nierozwinięte,
niedojrzałe, bym to nazwała. O. I te objawy niedojrzałego ego są różne, bo zastanówmy się, co to jest to ego. To ego to jest pewien konstrukt. My, żeby przetrwać na tym świecie, potrzebujemy takiego zarządcy naszego, wewnętrznego. I on, żeby podejmować na co dzień decyzje, iść do przodu i przetrwać, musi sobie ten świat upraszczać. I on sobie ten świat upraszcza w postaci pewnych przekonań. To jest czarne, to jest białe, jak ktoś ukradł, to jest złodziejem i trzeba domagać się sprawiedliwości, trzeba go złapać i wsadzić do więzienia. Różne takie tego typu przekonania, one są potrzebne. To nie jest tak, że my nie potrzebujemy go. Gdybyśmy nie mieli ego, nie przeżylibyśmy w tym świecie. Tylko to, co robi ego, to mówi się nawet, że ego jest takim wewnętrznym systemem uzasadniania naszych działań. Wewnętrzny system uzasadniania takich działań. No tak, ja mogę na niego nakrzyczeć, dlatego że on nie zrobił tego, czego oczekiwałam, oszukał mnie i tak dalej. Więc mam przekonanie, jeżeli ktoś cię oszukuje, masz prawo na niego nakrzyczeć, jesteś od niego lepszy. Mamy ten system uzasadniania, wewnętrznego uzasadniania naszych działań, ale on jest bardzo uproszczony. I jeszcze ważna rzecz. Nasze ego to jest taka primitywna część nas, prymitywne. To jest taki zarządzający, taki no po prostu brygadzista nasz wewnętrzny, bym go nazwała nawet. On nie ma dostępu do takich wyższych jakości, jak poczucie wspólnego człowieczeństwa, jak empatia, jak innowacyjność, jak współpraca. Nie ma do tego dostępu. On bazuje na tej części mózgu, która chroni nas przed unicestwieniem, czyli na gadzim mózgu. I my sobie potrzebujemy zdać sprawę, że to ego, które niestety często nami rządzi, a nie my nim, ono ma wbudowane podstawowe założenia. Po pierwsze, muszę przetrwać. Nie rozwijać się, nie współpracować, nie budować, nie przetrwać. Po drugie, ma wbudowane, że to, co jest na zewnątrz nas, to, co jest inne od nas, jest potencjalnym zagrożeniem. Tak zostaliśmy skonstruowani. Więc we wszystkim, co się dzieje, nasze ego węszy zagrożenie. W człowieku, w pracowniku, którego chcesz uruchomić do tego, żeby był liderem na równi z tobą, twoje ego węszy zagrożenie. A co, jeżeli się okaże ode mnie lepszy? A co, jeśli zabierze moją fuchę? A co, jeżeli rozwinę go, a on odejdzie z firmy i go stracę i stracę całą tę inwestycję? Nasze ego, ponieważ chce przetrwać, szuka zagrożenia. I ma jeszcze jedną ważną rzecz, czyli mentalność braku. Czyli tak zwanej sumy zerowej gry. Czyli nie możemy obaje wygrać. Albo ty wygrywasz, albo ja wygrywam. Musimy walczyć o to, czego jest mało, o szczęście, o sukces, o zasoby. Tak jest skonstruowane nasze ego. To nie jest źle. Po prostu ono walczy o nasze przetrwanie. Ono się boi.
Czyli jak mówisz, można by sobie tak się pokusić o takie stwierdzenie, jeśli myślimy o tym, żeby budować organizacje, które są bardziej partnerskie, w których dajemy ludziom odpowiedzialność, tak realną, niepozorną, bo w tej pozornej to my zawsze znajdziemy sposób, jak wykarmić to swoje, w cudzysłowie, ego, jakimś właśnie zareagowaniem, włączeniem się w ostatniej chwili w działania po to, żeby jakby pokazać to swoją
wartość. Tak, podam na ten przykład zaraz, do tego wrócę, ale dokończ. Czyli w tych organizacjach.
W tych organizacjach, gdzie chcemy jednak budować takie realne, partnerskie relacje, potrzebujemy, żeby liderzy, którzy się tego podejmują, no zrobili na przykład taki sobie audyt, skan swoich własnych przekonań, prawda?
Tak.
Dotknęliśmy już przekonań na temat, co ja myślę o sobie, co myślę o innych, na przykład czy kto jest lepszy, czy jesteśmy na równi, naprawdę.
Tak.
Kto tu może, a kto nie może, prawda?
Co może, co nie może, co umie, czego nie umie. Czego jest wart, a czego jest nie wart i tak dalej.
Prawda? Czyli przyjrzeć się temu i mieć odwagę zmierzyć się z odpowiedzią, która nam się nie spodoba.
Tak.
Po drugie, jakie mamy też przekonania o świecie wokół nas? I o tym zaczęłaś mówić. Na przykład, czy świat mi tutaj zagraża. I muszę walczyć. Jakiego języka w związku z tym, czasem po języku to zobaczę. Czy na przykład militarny język, prawda?
Język walki.
Walczymy tutaj.
Albo ucieczki, tak? Bo ty mówisz tutaj z perspektywy kogoś, kto ma naturalne
lidera,
predyspozycje
na przykład,
do tego ego, który jest, wchodzi w strategię walki. Ale to ego niedojrzałe może wchodzić w strategię ucieczki, tak?
Jak wtedy będzie w komunikacji to wychodziło?
Wtedy jak ofiara. Ja nie wiem, to mi nie powiedziałeś, tu mnie nikt nie szanuje.
A tak sobie tutaj dłubiemy.
To jest niesprawiedliwe, bo ja nie mam dostępu do dlaczego Zośka dostała tyle bonusu, a ja nie, jak jesteśmy na tych samych stanowiskach. To jest to samo, tylko z drugiej strony. To jest narracja braku, narracja lęku, narracja tylko, że nie walki, a ucieczki.
Czyli narracja stawiania siebie w roli ofiary,
tak,
to co powiedziałaś,
ofiary.
Czyli ten trójkąt dramatyczny, tak. Że jedni mogą więcej, to jest ten prześladowca lub wybawiciel, chyba jego jeszcze dotkniemy, tego wybawiciela, bo on taki się wydaje najbardziej pozytywny z tego trójkąta, a
jest
niekoniecznie.
Jest najbardziej toksyczną rolą, w jaką możemy wchodzić, dlatego że...
A jeszcze jedno pytanie wcześniej. Te trzy... nazwijmy to rolę w trójkącie dramatycznym, czy one stanowią jakiś kawałek komponentu tego ego naszego?
Tak, bo to jest wszystko to samo, czyli to jest ego opiera, próbuje przetrwać. Tam, gdzie jest przetrwanie, tam jest gadzi mózg i tam są podstawowe mechanizmy przetrwaniowe, nasze prymitywne, czyli walcz, uciekaj, udawaj trupa. Trójkąt dramatyczny jest ucieleśnieniem, materializacją tych postaw, czyli Jeżeli ja się boję, to ja mogę, jest lęk, nie ma miłości, mówiąc tak bardzo górnolotnie i takiej narracji obfitości, tylko jest lęk, wówczas mogę się bać i z tego lęku będę walczyć o swoje, o przetrwanie, walczyć, będę katem z trójkąta dramatycznego. Temu bardzo często towarzyszy gniew, agresja, obwinianie, krytykowanie. Jeżeli ja uciekam, to będzie się pojawiać ofiara. To nie ma sensu, bo ja i tak tego nie dam rady zrobić. To jest niesprawiedliwe. Tak, bo to wszystko oni, bo to ten dział IT, bo to wszystko jest wina tej centrali. Postawa ofiary i postawa wybawiciela, która jest najbardziej, można by powiedzieć, przebiegła, ponieważ opiera swoje działanie na pogardzie. Wstyd i pogarda to przy chorym ego najgorsze toksyny, które wyłażą z nas. Wstyd i pogarda.
Użyłaś słowa chore. Takie chore mocne
ego.
Słowo.
Tak.
Czy to jest związane z tym, że chore, ponieważ jakoś zranione?
Tak. Tak, zranione. Dlatego, że nasze ego kształtuje się poprzez doświadczenia, które mamy. Częściowo jest uwarunkowane genetycznie, ale jednak w większości to jakie mamy oprogramowanie, jakie mamy percepcję świata, czyli te przekonania o sobie, o innych, jakie mamy strategie na działanie w świecie, to wynika z naszych doświadczeń i to najbardziej z doświadczeń tych do 7 roku życia, bo wtedy najbardziej programuje się nasz mózg. Mhm. I to wtedy nasze ego podlega zranieniom, różnym zranieniom. Niektóre są takimi zranieniami, z których się uczymy i nie o tym mówimy. Mówimy o traumach. Po łacinie trauma to jest zranienie, ale trauma to jest takie doświadczenie, z którym nasz system nerwowy sobie nie poradził. Nie poradził, to znaczy poradzić sobie, co to znaczy poradzić sobie z jakąś sytuacją, zwykle emocjonalną. To jest wejść w nią, walczyć, uciekać, udawać trupa, próbować przetrwać. Przetrwałem, wyciągnąłem wnioski, zamknąłem sprawę, idę dalej. To zdarzenie staje się tylko jednym z naszych wydarzeń w życiu, przeszłością, wspomnieniem w naszej kartotece. Trauma to jest takie doświadczenie w naszym dzieciństwie, z którym my sobie emocjonalnie nie poradziliśmy, które wykrzaczyło nasz system nerwowy, nasze podstawowe potrzeby. Jaka jest nasza podstawowa potrzeba?
Przetrwać.
Przetrwać, ale jeszcze więcej. Żeby przetrwać, my mamy dwie podstawowe potrzeby. Jako dzieci, to urodzimy się z tym. Po pierwsze, przynależność. Żeby przetrwać, homo sapiens sapiens, jak się rodzi, jest bezbronny. Dlatego jesteśmy tak stworzeni, że największą naszą potrzebą jest przynależność. Co to znaczy? Budowanie relacji przynależności do kogoś starszego w plemieniu, bo to nam gwarantuje, że ten ktoś starszy się nami, bezbronnymi niemowlętami, zajmie, nakarmi i przetrwamy. Więc przynależność, a drugie autentyczność, czyli bycie sobą, wyrażanie siebie. Ale uwaga. Bardzo często w tym do 7 roku życia. Mówi się, że do 7 roku życia przeżyliśmy już wszystko, a potem są już tylko warianty. Bardzo często ta potrzeba przynależności jest naruszana. Ktoś na nas krzyczy, mama krzyczy i wychodzi z pokoju, mówi: uspokój się, i zamyka drzwi. To jest naruszenie przynależności. Takie
idź do kąta.
Idź do kąta. Coś ty zrobił, zawiodłeś mnie, jak można się tak zachowywać, a tam Jasiek, kto się potrafi zachowywać, a ty, jak ty się zachowujesz? Wyśmianie przez kolegów w piaskownicy, upokorzenia, tego typu.
Czyli to nie są jakieś wielkie traumy, o których rozmawiamy, z perspektywy, celowo używam, że niewielkie traumy, tak. W tym sensie, że to nie chodzi o to, że coś zdarzyło się takiego, co się nadaje do gazet.
Tak zwane traumy przez duże T.
Tak, traumy przez duże T. Tylko raczej takie doświadczenia, które każdy z nas ma.
Tak.
A one już wchodzą nam w definicję traumy, czyli czegoś, co ukształtowało to nasze poczucie ja, nasze ego i jakby stworzyło w tym jakiś rodzaj rany, która nie pozwala nam się, nie pozwoliła, gdzieś nas zatrzymała w tym
dziecku, część z nas. W dzieciństwie, w tej niedojrzałości emocjonalnej, bo ta trauma, i to mogą być traumy przez duże T, czyli przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne, odrzucenie, czyli na przykład rodzice się rozwiedli albo rodzic zmarł i tak dalej, są traumy przez wielkie T. Ale gro tych traum to są takie codzienne zdarzenia, które powodują, że ta rana była tak głęboka, że wręcz wręcz mówi się o imprincie, czyli takim wypaleniu w systemie nerwowym, w naszych połączeniach neuronów, wypaleniu takiej rany, która tak, zabliźni się, ale to jest blizna, ona jest nieelastyczna, ona jest twarda. Ona już jest inna, to nie jest takie po prostu wspomnienie. I to, co ma do siebie
trauma... Czyli jak jest taka elastyczna, twarda, zaczyna mi się otworzyć obraz, że trochę ma charakter takiej zbroi, czyli że ja coś tam za tym ukrywam. To znaczy, że...
To jest dobra analogia.
Czyli jak mi się tam coś odezwie w jakichś sytuacjach już dorosłości, na przykład w rozmowie z pracownikiem, że na przykład poczuję, że jest zagrożenie zawstydzeniem.
Tak.
Zagrożenie zawstydzeniem, bo na przykład opowiada mi rzeczy, które ja już wiem, tak jakbym ich nie wiedział. Więc jako lider zaczynam odczuwać, że no co, zaraz poczuję wstyd, bo ktoś może powiedzieć, że jestem, nie wiem, głupi, albo że się na czymś nie znam. Więc zanim poczuję wstyd, to wolę przeżyć gniew, złość. Więc wolę mu jakby z góry, i to jest ta zbroja, która się pojawiła, czyli na tą naszą ranę, to stwardnienie, brak elastyczności, nałożyliśmy już trochę złości, która w roli lidera...
Plaster
jakiś, która w roli lidera uchodzi, jest społecznie akceptowalna bardziej niż żeby się zawstydził lider. Akceptowalne jest to znacznie bardziej, że się zezłości i powie, ale słuchaj, nie traćmy czasu na takie rzeczy, myślisz, że ja o tym nie wiem?
Panie Ewo, to chyba są takie podstawowe rzeczy. Mówili do mnie często klienci, jak byłam doradcą podatkowym. Chyba powinna pani to od razu wiedzieć, a nie pisać opinię 5 dni.
Tak, czyli jakiś coś, co spowoduje, że jestem jakoś górą w tym przetrwaniu, jestem kroczek nad tobą, a za tym, zanim ten wstyd, prawda, przeżyliśmy jakiś wstyd gdzieś kiedyś, ale za tym w tej wypowiedzi jest już ten element pogardy, bo do tego słowa zmierzaliśmy gdzieś, tak? Że ja już zaczynam pogarda, czyli gorszy jesteś.
Tak, bo ego to poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, czyli pogarda daje przewagę nad drugim człowiekiem w sekundę. Są na to badania, robiłam na ten temat TEDx. Pogarda daje, to jest nie dość, że przywalasz komuś, to nie tylko przywalasz zachowaniu jego, ale poczuciu tożsamości tego człowieka. Z kim ty w ogóle jesteś? Zawstydzasz go, uruchamiasz wstyd, a wstyd po prostu zabija poczucie własności, wartości u człowieka w sekundę.
Wiesz, jak o tym mówimy, to już dla ciebie to jest pewnie jasne, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, ale tak, żeby tutaj się też otworzyć. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że wiele lat pracuję nad sobą i w takiej zorganizowanej formie jakichś, czy terapii, czy różnych rzeczy, żeby tą samoświadomość pogłębiać, rozumieć, co się dzieje. Też z perspektywy bycia w zespole i prowadzenia Akademii Psychologii Przywództwa, to jest nawet dla nas obowiązek, abyśmy byli w ogóle w tym świecie pogłębiania samoświadomości najlepiej terapeutycznie. I ja dopiero teraz odkrywam po jakichś takich 8 latach takiej bardzo głębokiej, świadomej pracy, a nie były to pierwsze 8 lat mojego życia, kiedy się tym zajmuję sobą, samoświadomością. Poprzednie pewnie 18 tak samo. Miałem wrażenie, że też nad tym pracowałem. Tak. Ja dopiero teraz odkrywam w sobie, ile mam pokładów pogardy. I myślę, że bardzo to przykrywałem, bo nie byłem w stanie się do tego przyznać przed sobą, jak gdzieś to głęboko we mnie siedzi, że właśnie w takich sytuacjach, że ktoś mi zaczyna opowiadać rzeczy dla mnie oczywiste, to ja już sobie w głowie układam jakąś strategię, jak tu ci teraz odpowiedzieć, żeby to dla ciebie było jasne, że dla mnie to jest oczywiste. I ten głos mój wewnętrzny ma mniej więcej taki ton, jak to w tej chwili powiedziałem. Czyli ma już znamiona tej pogardy, bo może nawet wprost pogardą jest, nie? I że to jest coś, co ja odkrywam po tylu latach, jestem tym zdumiony, a z drugiej strony się jakoś cieszę, bo mam wrażenie, że dotykam prawdziwych rzeczy. Takich, które pomagają mi rzeczywiście zrobić kolejny krok w tym naprawdę partnerskim podejściu do innych ludzi.
To jest
dla mnie zaskakujące.
Bardzo trudno zauważyć u siebie. Bardzo trudno. My mamy takie wyparcie. To nasze ego tak nie chce, żeby te jego strategie zostały odkryte, zdemaskowane, że zrobi wszystko, żeby sobie to zracjonalizować. Cały system patriarchatu został tak stworzony, że to wszystko my pielęgnujemy tę pogardę, ten kult hierarchii. Pielęgnujemy go. Pielęgnujemy go w różnych systemach. Także na przykład, że nawet taka mała rzecz, że idę do klienta i mówię, tu jest 8 piętro. Tu nie wszyscy byli. Więc tam nawet konstrukcja budynku, biura jest tak, tu jest 8 piętro, tu nie wszyscy byli. Wiesz, ja zostałem zaproszony na 8 piętro. Już masz po prostu, oni są lepsi, oni są w niebie, tak? Oni są bogami, a my tu na 8 piętro, mogę pojechać na 8 piętro. To jest tak silne, ale my potrzebujemy się do tego dokopać, bo jeżeli ty masz tę pogardę na zewnątrz, jeżeli ty masz to ego zranione na zewnątrz, to znaczy, że ono też jest zranione wewnątrz.
Co znaczy na zewnątrz?
Na zewnątrz, to znaczy w relacjach z drugim człowiekiem.
Że to wychodzi,
to,
tak?
To istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że to samo robisz sobie.
Sam wobec samego
sam
siebie.
Wobec siebie.
Czyli do samego siebie nie mam szacunku.
Tak.
I partnerstwa, że tylko
sobie
traktuję
mówisz,
siebie.
Tak, że traktujesz siebie pogardliwie, że sam się czujesz niewystarczający, że samemu sobie próbujesz udowodnić. I potem jakie są efekty? Czasem na przykład ja widzę, jak ustalone są cele strategiczne dla firmy. I ja widzę, że to nie chodzi o to, żeby firma się rozwijała, żeby pracownikom lepiej się powodziło, ale oni chcą takie ambitne cele, żeby pokazać. Tak naprawdę sobie, a nawet jeszcze swojemu ojcu, swojej matce, że są warci.
W cudzysłowie, bo czasami tych rodziców już nie ma.
Już nie ma, oni są w głowie, oni są w tym konstrukcie ego, w tym oni, bo to, co tam żyje w nas pod tymi ranami, to jest to małe dziecko. Jeżeli, taka prosta sytuacja, jedziesz samochodem, spieszysz się do szkoły czy coś, ja się spieszę do szkoły i ktoś zajeżdża mi drogę, nie? Jak ja reaguję? Co za debil, co za cham, jak mi zajechał, co on, kim to sobie myśli, że jest? Przecież człowiek może się tak samo spieszy, jak i ja. Może jedzie na umówioną wizytę do lekarza, którą mu umówiono 3 miesięcy. Nie wiadomo, co się zadziało. Ja co od razu myślę? Ja myślę, że to jest przeciwko mnie. To jest przeciwko mnie. Czy ja reaguję na tego człowieka, który mi zajechał drogę? Nie. Ja odtwarzam sytuację z dzieciństwa, kiedy ktoś mnie potraktował, powiedział mi, ty, my tu teraz rozmawiamy ze znajomymi, mówili moi rodzice do nas, dzieci idą spać. Kim ty w ogóle jesteś, żeby się odzywać? Dzieci i ryby głosu nie mają. I my to internalizujemy. To wszystko jest te małe dzieci, które kiedyś przeżyły upokorzenie, wstyd, pogardę. Krytykowanie, obwinianie, czyli utratę przynależności, zerwanie tej więzi, naruszenie poczucia własnej wartości. Te nasze małe dzieci tam są. Tych Sławusiów w środku tam jest. Ile tam jest tych świat? Jak pomyślisz sobie, co przeżyło to dziecko do 7 roku życia? Co się działo? Jak się kształtowało ego tego małego Sławusia? Jak się kształtowało ego tej Ewci, której ojciec miał spektrum Aspergera i który uważał, że wszystko wie najlepiej, a wszyscy inni naokoło są debilami. Mhm. I to z nas wybija i to nie tylko szkodzi naszym pracownikom, nie tylko szkodzi naszej efektywności, naszym osiągnięciom, naszemu radości życia, ale to często powoduje wypalenie. Moja przyjaciółka, jak wiesz, Katie, ona się zajmuje wypaleniem. I jak rozmawiamy o tym, jak radzić sobie z wypaleniem, myśmy uznały, że bez dotknięcia ego, bez dotknięcia tych traum, tego się nie ogarnie. Bo jak pracować z wypaleniem kogoś, kto cały czas uważa, że robi za mało? I chociażby już był 3 razy w szpitalu, to i tak uważa, że nie robi wystarczająco dość.
Czyli wywieramy na samym sobie tą presję, żeby samym sobie udowodnić to swoje poczucie własnej wartości, że jest większe.
Większe albo mniejsze, że jesteśmy ofiarą, że cokolwiek nie zrobimy, to będzie źle, że nie ma sensu. Moja mama na przykład jest w drugą stronę, tak? Moja mama zawsze mówiła, po co będę sobie kupować nową kurtkę? Dla mnie to szkoda pieniędzy na mnie, żeby mnie ubierać. Poza tym i tak niedługo umrę. W drugą stronę. I robimy to sobie, a potem przenosimy, projektujemy to na drugiego człowieka.
Dużo się pojawiło pojęć, których pewnie nie zdążymy dzisiaj wszystkich głęboko omówić, ale myślę, że w książce one będą ujęte mocniej. Zaczęłaś od tego tytułu, koleżanko i kolego, ogarnijmy swoje ego roboczego. Kto wie, czy nie zostanie,
tak, na razie
się okaże. Mi to, co się w nim podoba w tym tytule, poza tym, że jest taki lekki w pewnym sensie, to, że my jesteśmy, trzeba to sobie powiedzieć wprost, blisko 50. I jest taki nurt, który mówi o tym, że te osoby, które są dzisiaj w wieku między 40 a 50, przeżyły pewien szczególny moment taki w dziejach naszej Polski, pewnych przemian, takich gospodarczych, ale też szerzej kulturowych, społecznych, które były trudne też dla naszych rodziców, dla pokolenia naszych rodziców. I my gdzieś tam jako nastolatkowie wchodziliśmy w ten okres pewnych przemian. Jest taki nurt. Ja bym powiedział, że to... żeby wzmocnić ten nurt, ja w to wierzę, a z drugiej strony, żeby nie przeceniać, bo w każdym pokoleniu te wszystkie mechanizmy występują, właśnie jakichś nadużyć, tego, że no te dzieci ryby głosu nie mają, to wstawianie do kąta, no różne rodzaje.
Dostałeś czwórkę? A co dostałaś, Zosia? A dostałaś szóstkę? To dlaczego nie masz
prawda?
Szóstki?
No, obecne pokolenia rodziców, które są
nie
dzieci
masz butów
w podstawówce,
Nike, tak?
Mają swoje mechanizmy,
tak,
swoje które mechanizmy. Tworzą tego typu traumy. Nie tylko rodzice, ale też w ogóle środowisko, w którym funkcjonujemy, prawda? Bo to o tym trzeba by powiedzieć.
Tak.
Ale zacząłem od tego, że mi się ten temat podoba jakoś, bo on mówi koleżanko i kolego, czyli do naszego trochę pokolenia też mówi, osób, które dzisiaj najczęściej są liderami w organizacjach. Że trochę mam nadzieję, że nas ci słuchający też, że państwo się trochę też zatrzymacie, pomyślicie nad tymi audytami swoich przekonań, swoich myśli, podejść i pomyślenia trochę o tym, na ile te różne doświadczenia, które przeżyliśmy w przeszłości, jak nas kształtują dzisiaj jako liderów. Co tam w nas może pozostać tego, co tutaj nazywasz niedojrzałością, jakąś traumą,
tak,
raną, która powoduje, że to dziecko gdzieś się tam zatrzymuje. Ono na zewnątrz nie pokaże się jako dziecko. Ono na
nie,
zewnątrz pokaże...
Nie, ono będzie prezesem w czarnym BMW, z dobrze skrojonym garniturze, który po prostu idzie przez świat jak burza.
Więc nałożymy sobie szereg różnych zbroi na te rany, żeby to jakoś wszystko super wyglądało i żeby ten no, schemat naszych przekonań o sobie był szczelny. I to, co my teraz mówimy, to być może trochę rozszczelniamy czasami te schematy. Tak to mówię, żeby trochę ideę powiedzieć i książki, ale też naszego dzisiejszego nagrania, bo widzimy w tym pewną wartość, że jeżeli naprawdę myślimy o tym, żeby budować partnerskie relacje z innymi ludźmi i w biznesie, i w życiu, to technikami tego się nie osiągnie.
Nie.
To trzeba sięgnąć do pewnych głębszych rzeczy, które w nas się dzieją. Niekoniecznie to musi oznaczać lata terapii.
Nie, absolutnie. I dlatego też to koleżanko i kolego, to ma też inny wydźwięk. Dlatego, że ja nie jestem psychologiem. I mam tutaj moje ego. Ja mam w drugą stronę. Ty masz to, w tą stronę takiego bardziej większego ego. Ja takim, kim ja w ogóle jestem, żeby taką książkę napisać. Ale ja uważam, że tu jest potrzebna rewolucja, czy rebelia, tak jak ty napisałeś w książce waszej o kulturze, odpowiedzialność, jest potrzebna rebelia, dlatego że od razu jak pomyślałam, że naprawdę wierzę, że jeżeli człowiek, każdy, a w szczególności lider, który ma wpływ na otoczenie, na innych ludzi, nie ogarnie swojego ego, to nie będziemy mieć żadnego postępu cywilizacyjnego, AI nas zmiecie nas, bo to jest nasza przewaga, tak? Empatia, współpraca, innowacyjność, to jest nasza przewaga, ale my tego nie osiągniemy, jeżeli nie będzie kultury odpowiedzialności, jeżeli nie będziemy, a to jeżeli nie będziemy mieć zdrowego ego, tego dojrzałego ego, więc to jest w ogóle moim zdaniem konieczność. I teraz, jak tylko sobie pomyślałam, napiszę o tym książkę, pomyślałam, ale przecież ja nie jestem psychologiem, zaraz mi powiedzą, że dlaczego ja odważam się o tym pisać, skoro ja nie jestem psychologiem, ale pomyślałam sobie, mnie przez... Powinni byli tego uczyć i ciebie, i wszystkich innych, jak ogarnąć swoje własne ego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Ale tak, to już to znowu być, trochę w ofiarę, nie?
To nie powinno być, ale to właśnie nie.
Nie?
Chodzi mi o to tylko, że to nie powinno być, bo na razie mamy tak, że praca z ego to jest, że coś jest z tobą nie tak, musisz iść do psychologa. Tak?
Okay.
A ja chcę powiedzieć, że to jest jak mycie zębów. To jest jak mycie zębów. To jest higiena ego. Nie żaden tam psychologia i wielka... Nie, higiena naszego ego. I dlatego ja wierzę, że to, o czym będę pisać w książce, to nie będą wielkie jakieś nie wiadomo tam... Oczywiście wierzę, że terapia jest bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna i wszelkiego innego rodzaju tego typu pomocy. Natomiast my potrzebujemy traktować to jako higienę. Jako higienę. Na co dzień wstajesz rano, jedziesz do pracy i odzywa ci się jakaś... Czujesz, że jesteś zdenerwowany albo coś, krzyczałeś na kogoś. Tu i teraz zatrzymaj się i zapytaj, jakie ja mam myśli, jakie ja mam intencje. Co ja myślę sobie w tej chwili o sobie, co ja myślę sobie o innych. I ja wierzę, że my to możemy robić sami. Koleżanka, kolega mogą to robić sami na co dzień.
Sami z sobą.
Sami z sobą. Tylko trzeba się tego nauczyć, jak mycia zębów.
Myślę, bo tak to zabrzmiało, jakbyśmy kończyli, w kontekście w ogóle zajmowania się tym. Jakie miałabyś podpowiedzi, właśnie jak się do tego tematu zabrać? Bo właśnie nie chcę, żebyśmy jeszcze skończyli, bo mam wrażenie, że tego tematu jeszcze nie domknęliśmy.
Tak, to myślę, że przede wszystkim jest samoświadomość własnych myśli, własnych przekonań. Przekonania to przekleństwo. Wszystko jest przekonaniem w naszym życiu, ale to są przekonania, są uogólnieniami. Z definicji. Są takie konstrukcje mentalne, które pozwalają naszemu ego szybko podejmować decyzje. On jest głupi, ten jest mądry, z tym warto współpracować, z tamtym nie warto, ja się szybko uczę, to umiem, tego nie umiem. Te przekonania to są uproszczenia świata, to są uogólnienia, które nam generalnie pomagają na co dzień naszemu ego podejmować decyzje i działać. Natomiast część z nich jest właśnie wynika z tych zranień, z tych traum, z tej niedojrzałości. I z doświadczeń różnych. Niektóre te konstrukty, te przekonania nam przeszkadzają. Na przykład ja niczego nigdy w życiu nie osiągnę, bo tak usłyszałem. Pamiętasz, jak taka, nie wiem, czy się mogę tym podzielić,
no,
ale chodzi mi o twoją drogę na SGH.
Oczywiście.
Tak.
To mogę traktować to jako i siłę, ale i właśnie być może też powód jakichś pewnych zranień i pewnych traum, tak? Że, no i ta historia jest taka, że mi po prostu wmawiali, ponieważ ja w liceum jeszcze wierzyłem bardzo mocno do trzeciej klasy, że zostanę muzykiem zawodowym, więc nastawiłem się na granie i to było dla mnie bardzo ważne. A potem ktoś mi otrzeźwił, że no, żeby być tym muzykiem, to ja muszę być w pierwszej trójce w Polsce. No i sobie zdałem sprawę, że chyba nie dam rady. No i postanowiłem
To jest kolejne przekonanie, kolejny konstrukt ego. Mój tata mnie tym karmił. Na pewno ci się nie uda. No ile jest muzyków, którzy są w stanie się utrzymać? Na palcach jednej ręki.
Ale ja to... Mogę się temu jeszcze przyjrzeć. Na razie to traktuję jako błogosławieństwo, że ktoś mnie uświadomił. Natomiast moi nauczyciele w liceum, jakby jak się dowiedzieli, że ja chcę pójść na SGH pod koniec trzeciej klasy, a ja tak po prostu szedłem, bo koledzy szli, to stwierdziłem, że też się jakoś pod szkole nauczę i pewnie się do jakoś dostanę, no to zaczęli nastawiać moją mamę, innych wokół, że no po prostu on się nie dostanie, to szkoda jego czasu, on gdzieś powinien iść tam do jakiejś uczelni podrzędnej w małego miasta, no to szkoda jego czasu.
Rzeszowa, mówiłeś, że...
Pamiętam, tak. Więc, a ja powiedziałem,
nie mam nic przeciwko Rzeszowowi.
O nie. Bo ja wam jeszcze pokażę. Ja wam jeszcze pokażę. Nie? Więc to się stało, ja im jakoś tam, nie wiem, czy im pokazałem, czy nie pokazałem, bo do nikogo już nie biegałem z tymi wynikami, ale sobie pokazałem, że mogę.
No i właśnie, i popatrz, to się zadziało ile dziesiąt już lat temu, można by powiedzieć, prawda? I na przykład wczoraj mieliśmy taką sytuację, nie, że ty mi opowiadałeś, że zadzwonił do ciebie jakiś gość.
Tak.
Może powiedz więcej, bo to jest takie fajne pokazanie, nie, jak to gra, to co się zadziało 100 lat temu.
Że zadzwonił do mnie ktoś, kto zaczął mi opowiadać, czym jest firma, którą no myśmy kupili.
Posiadasz.
Tak, którą myśmy kupili. I
tłumaczyć ci, na czym polega twoja firma.
Tłumaczy mi, na czym polega moja firma, mimo że ja w tej firmie już ileś lat funkcjonuję, działam. I on przez 10 minut mi tłumaczy, jaka to jest jego zdaniem wartość, na czym to polega. I robi to z takiej pozycji mentorskiej wobec mnie. I ja zdumiony siedzę, słucham go i zastanawiam się, no o co chodzi? No przecież ja dużo więcej wiem niż ten człowiek, czym jest ta firma, jaką ma wartość i na czym polega jej zarządzanie nią.
No właśnie, ten człowiek opowiada pewną historię, tak? Nic złego de facto nie robi. A co ty poczułeś wobec tego człowieka?
No ja poczułem, no już wiemy to, co poczułem, bo wczoraj do tego doszedłem, prawda?
Tak.
Że poczułem, postanowiłem się nie odzywać, wysłuchać do końca, ale nie była we mnie postawa ciekawości, tylko takiej złości podszytej pogardą na zasadzie, no to sobie tam pogadaj do końca, może potrzebujesz się tutaj powywyższać i mnie tutaj pouświadamiać. Ja będę ponad to.
Ja jestem ponad to.
Jestem ponad to, więc cię wysłucham do końca, ale nie dam ci żadnych sygnałów słuchania.
No właśnie.
Tylko po prostu ci nie przerwę, nie? I w ten sposób pokażę ci... Ja tego nie byłem świadomy w trakcie, bo we mnie buzowały różne emocje. Dopiero potem się nad tym zastanowiłem, że no była ta pogarda jednak.
No właśnie. I jest takie ćwiczenie, które się nazywa Compassionate Inquiry. Kiedy pojawiają się w nas takie emocje i czujemy, że tam w środku nie, te przekonania nie są za bardzo konstruktywne, na zasadzie z kim on myśli, że jest, nie? Albo że on w ogóle jest, ja wiem więcej, lepiej niż, więcej niż on. Pojawiają się te przekonania, wtedy się zatrzymaj. Zastanów się. Czy to jest pierwsza sytuacja? Czy przypadkiem nie było tak, że podobną sytuację, kiedy ktoś się wywyższał i robił z ciebie debila, nie przeżyłeś przypadkiem dawno, dawno temu, wiele razy?
No dobrze, przeżyłem i co dalej?
Wtedy ta świadomość jest najważniejsza. Mm-hmm. Wtedy warto sobie uświadomić. Ja to mam swój sposób na to. Prawda? Ja w sobie wtedy uświadamiam, że odezwał się we mnie, odezwała się moja Ewcia, która miała 7 lat, albo 5 lat, albo 3 lata, albo 16 lat, obojętnie.
Ja to wewnętrzne dziecko. No.
Czyli to wewnętrzne dziecko to jest ten aspekt mnie, który kiedyś przeżył traumę i ta trauma zostawiła tę zabliźnioną ranę, która mi się teraz odezwała. I ja z nią rozmawiam, bo to jest część mnie. Czasami można by, kiedy czasami takim błędem, w ogóle zauważyć to, że się coś takiego dzieje, to już jest wszystko. To już jakby tylko zauważysz to, że jak ja się zachowuję, nie? Czy tu klnę, że ten, to co mi zajechał drogę z debilem w ogóle. Wystarczy sobie się zapytać, czy istnieje szansa, że ten człowiek robi to, co robi i to nie jest skierowane przeciwko mnie, przeciwko mojemu ego, tylko jest inny powód, że ten człowiek robi to, co robi. Powód niezwiązany ze mną. Gdybyśmy mieli wrócić do tej sytuacji, czy istnieje szansa z wczoraj, że ten gość, który opowiadał o twoim prosto, o twoim biznesie, tłumaczył ci, czy jest powód, istnieje szansa, że był powód, że on to robił, który nie ma nic wspólnego z twoją wartością?
Tak. To była w ogóle rozmowa taka o trudnych rzeczach. Nie tylko dla mnie, ale również dla tej drugiej osoby. Myślę sobie, że jest taka szansa, że ten ktoś potrzebował trochę zebrać myśli, że potrzebował czasu, żeby być może jakimś słowotokiem trochę dać sobie czas na to, żeby poukładać co dalej.
I tłumaczył to sobie.
I może tłumaczył to sobie.
A my zareagowaliśmy, że to jest przeciwko nam. A ile razy przychodzi pracownik do szefa i mówi rzeczy oczywiste, nie dlatego, żeby traktuje tego szefa jako debila, tylko jakby próbuje sam sobie ułożyć tok myśli i mówi rzeczy oczywiste, żeby się przygotować, żeby jakby wymyślić, co ja mam temu szefowi powiedzieć.
Tak.
I nie ma to nic wspólnego z szefem, z tym, że szefa się traktuje jak debila. Czy że się jest debilem. Więc zauważ to. Jeśli już zauważysz, to już jest po prostu sukces. Ale jeśli możesz jeszcze pójść dalej, to potrzebna jest ogromna empatia wobec tego dziecka, żeby nam nie przyszło do głowy, żeby to dziecko teraz z kolei, jak ty się zachowujesz,
stłumić
ile ty masz lat,
stłumić.
Jesteś Ewcią, która ma 7 lat, czy masz 47? Weź się ogarnij, kobieto. Nie? No tak, tylko pogłębiam jeszcze ranę, czyli robię to, co mówiliśmy, że najczęściej, jeżeli takie mechanizmy są na zewnątrz, to potem my to dziecko tak traktujemy. Zauważ,
czyli self-compassion.
Self-compassion. Miej współczucie, wyrozumiałość, ogromną dozę wyrozumiałości. Ja mam i rozmawiaj z tym dzieckiem. Może ja podam swój przykład, żeby nie było, że tylko ty tu masz traumy. Uwielbiam wystąpienia publiczne i jednocześnie ja mam to poczucie, ja mam z kolei to, co kobiety mają często, imposter syndrome, czyli kim ja w ogóle jestem, żeby stawać tu przed wami i do was mówić tam jakaś tam firma wielka. I kiedy idę na scenę i czuję to w sobie, że czuję się niewarta, że myślę sobie, co ja właściwie wiem, nie? A coś, że oni już to słyszeli 1000 razy, a coś, że się wygłupię, nie? To ja już wiem, że to jest ta Ewcia. To nie jest teraz to co mi mogą zrobić? Pójdę, nawet jeśli to słyszeli 1000 razy, nic się nie dzieje. Ja reaguję na podobne sytuacje z dzieciństwa, kiedy nie miałam głosu, kiedy nie miałam wpływu, kiedy czułam się bezsilna, gorsza, poniżana. I ja wtedy mówię, o Ewciu, widzę cię. Mówię do tej Ewci, która kiedyś była poniżona, która się boi wygłupić na tej scenie. Mówię, Ewciu, nie bój się. Czasem mówię nawet, jak mam na przykład trudną rozmowę, albo idę na tę scenę, to mówię, Ewciu, ty się schowaj za mnie, ja jestem dorosła, ja to ogarnę. Po prostu z tym dzieckiem rozmawiam, bo to jest część mnie, emocjonalna część mnie, część mojego oprogramowania, takie nagranie, czy software, który gdzieś tam się zaciął, zatrzymał, zaklinował ileś lat temu i on wybija. Ja chcę powiedzieć, że jesteś wystarczająca, wszystko jest w porządku, ogarniemy to. Czyli ja zarządzam tym ego, a nie ego mną. Staram się. Nie zawsze mi wychodzi, Ale jak tylko się złapię na tym i jestem w na tyle mam świadomość, że jestem w stanie, to rozmawiam z tymi dziećmi wewnętrznymi, nie?
Mm-hmm. No to teraz w tym roboczym tytule jeszcze słowo ogarnijmy mi się spodobało, bo ono mówi, nie musisz tego zrobić perfekcyjnie. Wystarczy, że będziesz tego świadomy i to już jest duży, ważny element ogarnięcia tego, tego świata i tego ego. A jakimś sygnałem dla nas w różnych sytuacjach są te nasze emocje.
Tak.
I też taka świadomość, że jak przeżywamy jakąś emocję, to pytanie, czy ona nie przekrywa jakiejś innej emocji i tu wymaga czasem podrapania i zobaczenia, co jest pod zdrapką.
Tak, to już odsyłam do książki, której jeszcze nie mam, bo sama potrzebuję, mimo że no mówi się, że kobiety mają ten świat emocjonalny bardziej nazwany, ale nawet dla mnie jest to trudne, żeby nazywać, czy coś, co ja czuję właściwie, czy to jest wściekłość, czy to jest wstyd, przykryty agresja, co to jest w ogóle. To na razie muszę sama ogarnąć, żeby móc to napisać w książce, żeby móc tymi emocjami pracować. Jest już, Brené Brown napisała Atlas Serca.
Czytałem.
Czytałeś jeszcze?
Tak.
Nie przeczytałam.
Zachęcam. Dużo niuansów, ale już często się na nie powołujesz, myślałam, że czytałaś.
Właśnie nie czytałam.
Ale brzmisz, jakbyś czytała. Ja też na koniec jeszcze taką jedną rzecz powiem, że rzeczywiście tak jak powiedziałaś o kobietach, jest jakaś tutaj trochę różnica. Ostatnio robiłem taki eksperyment, że w dość dużej grupie pytałem, gdzie było proporcjonalnie mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn, jak to jest z tym wstydem. Było dla mnie ciekawe doświadczenie. To w ramach pogłębiania swojej certyfikacji, którą robiłem z Brené Brown w ubiegłym roku i pracy Dare to Lead. I ciekawe było dla mnie w tej grupie, że ci, którzy panowie się odezwali, tacy właśnie w takim wieku między 35 a 50 lat, to powiedzieli, że to taka dziwna emocja, ten wstyd i że im się kojarzy z jakimś, że ostatnio jeden powiedział, cytuję, wstyd to chyba przeżywałem w 7 klasie. Czy tam w którejś. Ale jak byłem uczniem w szkole, przeżywałem ostatnio wstyd. Tak na co dzień? Co to jest wstyd w ogóle? I to było takie ciekawe, bo panie z takimi rozszerzonymi oczami na to patrzyły i słuchały i potem powiedziały, no my na co dzień tego wstydu dużo więcej przeżywamy. A panowie, jak tak głębiej o tym pogadaliśmy, to powiedzieli, to jest tak dziwne uczucie i tak kojarzy nam się z dziećmi, że właściwie nie wypada odczuwać wstyd.
Nie wypada.
W związku z tym dużo łatwiej możemy nazywać te inne emocje, które w nas się dzieją. No, dlatego tego tematu dotykam, bo ja osobiście uważam, że on jest dość istotny, bo jak się tam podrapie właśnie, to często się okazuje, że coś z tym wstydem często mamy do czynienia i że ta pogarda, poczucie wyższości, to są jakieś mechanizmy obronne na to, żeby wstydu nie przeżywać.
Im mniej widzisz wstyd w swoim życiu, to znaczy, że bardziej masz z nim problem.
To ciekawe.
Teoria, myślę, że to nie jest teoria. Im bardziej tego nie dostrzegasz, tym bardziej masz ten problem, bo to jest bardzo nieprzyjemny stan emocjonalny, wstyd.
Wibracyjnie,
częstotliwość, tak? Możemy zobaczyć, jak wygląda częstotliwość poszczególnych emocji, żeby nie było, że to jakieś tam robimy to czary-mary. Można to zobaczyć. Instytut Matematyki Serca w Kalifornii, z którym współpracuję, to ma zbadane, jak wyglądają poszczególne emocje jako fala. Wstyd ma bardzo niski poziom częstotliwości i jest najbardziej destrukcyjną z wszystkich stanów emocji, stanów emocjonalnych, najbardziej destrukcyjny. Więc my najczęściej, i to szczególnie mężczyźni, którzy znowu kultura mówi, macie być silni, macie być niepokonani, najczęściej się zbroją i nie dopuszczają w ogóle tej emocji. Zamieniają ją od razu na walkę, na agresję, na coś.
Tak, żeby to jakoś jeszcze wrócić trochę do w ogóle naszego neona, czyli kto tu rządzi, kultury odpowiedzialności i z tym wstydem, żeby to jakoś połączyć, to jednym z takich ważnych wymiarów jest to bezpieczeństwo psychologiczne, a mówimy często, że jak się chce wprowadzić w organizację kulturę odpowiedzialności, to fundamentem jest bezpieczeństwo psychologiczne, a w nim na przykład takim ważnym komponentem to jest reakcja na błędy. I w ogóle jak my podchodzimy do błędów, na ile my otwarcie jesteśmy w stanie mówić o błędach, na ile jesteśmy w stanie przyznać, że był błąd, a to często jest dopiero droga, żeby się z niego uczyć. A ile łatwiej jest czasem ten błąd ukryć. I tutaj to wiąże z tym wstydem, że czasem za tym mechanizmami nieprzyznania, nieprzeproszenia, nienaprawiania, no bo jakby naprawiam, to znaczy, że przyznaję się, że był jakiś błąd, prawda? Więc nie będę jakiś oficjalnie coś naprawiał, w skrytości być może, żeby tego nie pokazać, że popełniłem błędu, bo nie chcę przeżywać tego wstydu. Więc jakby z tej perspektywy jest to też ważna emocja, jak myślimy o takich kulturach, w których mamy te partnerskie relacje, uczymy się z błędów, mamy bezpieczeństwo psychologiczne, to trzeba sobie ogarnąć to ego.
Tak, ogarnąć to ego. Czyli gdzieś dojść do tego miejsca vulnerability, że pozwalamy sobie czuć wszystkie emocje, nie zamiatamy ich pod dywan, bo chcemy jakby świadomie wziąć odpowiedzialność też za nasz rozwój emocjonalny, za to ego, za to, żeby nie było tak, że tylko PESEL mówi, że jesteśmy dojrzali, a w środku to ego, w środku jest mnóstwo tych małych dzieci, które ciągle przeżywają emocje, ale nie pozwalają sobie na to.
Mamy końcówkę lutego 2024, kiedy możemy spodziewać się książki?
To jest dobre pytanie.
O. 2025?
No na pewno. Na pewno będę chciała to napisać tę książkę w tym roku. Ona ze mną już jest cały czas, codziennie praktycznie o niej myślę. Więc tylko trzeba siąść, zebrać to wszystko, zrobić badania, ogarnąć to w mojej głowie, poukładać. Także myślę, że jeszcze w tym roku.
No to co? Bardzo ci dziękuję, Ewcia, za naszą rozmowę i za przedsmak tego, co będziemy mieli, mam nadzieję, ogarnąć jeszcze bardziej, czyli nasze ego.
Bardzo ci dziękuję.
Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak@4results.pl. Czekam na wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.